Mówiliśmy już wiele o wizji siedmiu trąb, które zwiastować będą kolejne doświadczenia czasów wielkiego ucisku. Ostatnia, siódma trąba, zapowie końcowe już wydarzenia czasów ostatecznych. Czytamy o tym w 11 rozdziale Księgi Apokalipsy, od 14 wiersza do końca rozdziału. Minęło drugie biada, a oto trzecie biada niebawem nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca, i będzie królować na wieki wieków. A 24 starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom i świętym i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grat. Ten niezwykły fragment Księgi Apokalipsy ukazuje nam wizję tego wszystkiego, co nastąpić ma w przyszłości. Poprzez ostateczne zwycięstwo Boże, królestwa tego świata staną się królestwem Pana i Jego pomazańca, czytamy. Ten zwrot jest cytatem z psalmu drugiego i jest zapowiedzią nastania panowania Mesjasza. 24 starców, to znaczy cały Kościół, patrząc na to, wydaje okrzyk wdzięczności. Zwycięstwo to prowadzi do okresu, gdy Bóg przejmie władzę w swoje ręce, już w pełni. Inaczej mówiąc, prowadzi to do tysiącletniego panowania Bożego, milenium, tysiącletniego okresu pokoju i dobrobytu. Przy końcu milenium nastąpi ostateczny bunt wszystkich mocy zła. Zostaną one pokonane i wtedy odbędzie się ostateczny sąd. W końcowym 19 wierszu 11 rozdziału Księgi Apokalipsy następuje jakby powrót do teraźniejszości. Jan widzi otwartą świątynię niebiańską i ukazującą się Arkę Przymierza. Zwróćmy uwagę na dwa fakty tej wizji. Arka Przymierza znajdowała się w miejscu najświętszym, do którego raz w roku mógł wejść jedynie arcykapłan, kapłan najwyższy. Oznacza to, że teraz chwała Boża jest dostępna dla każdego człowieka. Wzmianka o Arce Przymierza jest przypomnieniem szczególnego przymierza Bożego z Jego ludem. Początkowo przymierze to zostało zawarte z ludem izraelskim, zaś nowe przymierze dotyczy każdego narodu, który kocha i wierzy w Jezusa. Bez względu na wielkość nadchodzącej grozy, Bóg pozostanie wierny swoim obietnicom. Jest to obraz nadejścia pełnej chwały Bożej, co jest zapowiedzią nieszczęścia dla Jego nieprzyjaciół, ale obietnicą radości dla ludu Jego przymierza. Jest to obietnica radości dla wszystkich, którzy powierzyli ster swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Następny, 12 rozdział Księgi Apokalipsy zawiera wizję niewiasty i smoka. Jest tu zawarty symboliczny obraz walki Kościoła z szatanem na przestrzeni wieków. Przeczytajmy najpierw cały ten fragment, a potem przyjrzymy się poszczególnym obrazom. Od początku 12 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok, barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby, skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy, biada ziemi i biada morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę, i dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu, z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i otworzyła ziemia swoją gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swojej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. To niezwykle dramatyczny obraz walki szatana z Bożym ludem.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Niewiasta z wizji Jana ma urodzić dziecko, mężczyznę. Będzie on rządzić narodami laską żelazną. Ten zwrot pochodzi z psalmu drugiego i jest określeniem Mesjasza. Niewiasta jest więc matką Mesjasza. Jeżeli niewiasta jest matką Mesjasza, to należy ją identyfikować z Marią. Jest ona jednak tak nadludzką postacią, że nie można porównywać z nią żadnej postaci ludzkiej. Prześladowanie niewiasty przez smoka mogłoby sugerować również, że jest ona chrześcijańskim kościołem. Trudno jednak nazwać chrześcijański Kościół matką Mesjasza. Prawidłowe wyjaśnienie wydaje się następujące. Starotestamentowy lud wybrany, idealny Izrael, często nazywany oblubienicą Bożą, tak jak czytamy w proroctwie Izajasza, Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca. Właśnie ten lud ma Jan na myśli. Jeremiasz ze smutkiem stwierdzał, że przez swoje nieposłuszeństwo wobec Boga Izrael stał się nierządnicą. Poprzez Ozeasza Bóg powiada do Izraela: i zaręczę cię z sobą na wieki. W samym objawieniu czytamy o weselu baranka z oblubienicą. Zaręczyłem was z jednym mężem, pisze apostoł Paweł do kościoła w Koryncie, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To nadaje kierunek naszym poszukiwaniom. W ludzkim rodowodzie, z narodu wybranego, wywodzi się Jezus Chrystus. Niewiasta oznacza więc tu idealną społeczność wybranych Bożych. Boży Izrael, Boży lud. Ze społeczności tej pochodzi Chrystus i to właśnie tej społeczności wrogi jej świat zada straszne cierpienia. Społeczność tę możemy również w szerszym sensie nazwać Kościołem, pamiętając o tym, że Kościół jest społecznością ludu Bożego w każdym okresie czasu. Z obrazu tego dowiadujemy się o trzech wielkich sprawach dotyczących ludu Bożego. Po pierwsze, ze społeczności tego ludu wywodzi się Chrystus, stąd również przybliża się On do tych, którzy Go dotąd jeszcze nie poznali. Po drugie, siły zła, duchowe i ludzkie, usiłują zniszczyć ten Boży lud. I po trzecie, mimo wielkiej opozycji i bolesnych cierpień, lud Boży znajduje się pod Bożą ochroną. Dlatego nigdy nie grozi mu ostateczna zagłada. Smok w wizji Jana to symbol szatana, symbol władcy tego świata, walczącego z Bogiem, władcy czyhającego na Mesjasza. Smok ten posiada 7 głów i 10 rogów. Mówi to o jego wielkiej mocy. Na jego głowach znajduje się 7 królewskich diademów. Mówi to o jego absolutnej władzy nad królestwami tego świata, które są przeciwne Królestwu Bożemu. Obraz zmiatania ogonem gwiazd z nieba pochodzi z Księgi Daniela, gdzie czytamy w 8 rozdziale, że mały róg zrzuca z nieba gwiazdy i depcze je swoimi nogami. Natomiast obraz smoka oczekującego na pożarcie dziecka pochodzi pośrednio z Księgi Jeremiasza, gdzie w 51 rozdziale czytamy, że Nabuchodonozor pochłonął go jak potwór. W obrazie tym doszukać się możemy symbolu wiecznej prawdy odnoszącej się do ludzkiej sytuacji. W centrum tej sytuacji zawsze znajdują się dwie główne postacie. Pierwszą z nich jest człowiek, chociaż upadły i stale znajdujący się pod presją zła, ale zawsze dążący do wyższego celu. Drugą postacią jest moc zła, stale czatująca, by powstrzymać to wspinanie się człowieka ku górze. Zmaganie to osiągnęło swój kulminacyjny punkt na krzyżu Golgoty. W walce dobra ze złem zwyciężył Chrystus i On ostatecznie zwycięży. On, człowiek, Bóg, utorował nam drogę do zwycięstwa, drogę wejścia do Bożego Królestwa. Dziecko zrodzony przez niewiastę, będzie rządzić narodami żelazną laską. Ten cytat z psalmu drugiego wskazuje na to, że dziecko to Mesjasz. Dziecko zostało porwane do nieba, czytamy, do tronu Bożego i w ten sposób uniknęło niebezpieczeństwa ze strony smoka. Użyte tu słowo porwane występuje również w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł pisze o porwaniu wierzących na spotkanie Pana w powietrzu. W pewnym sensie jest to zagadkowy tekst. Mówi on o Jezusie Chrystusie jako o Mesjaszu, którego w niebowstąpienie Jan umieszcza zaraz po narodzeniu. Porwany zostaje do nieba jako dziecko, a porwanie to musi być obrazem w niebowstąpienia. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Jezus został uniesiony w górę. Niezwykłą rzeczą jest zupełne pominięcie w tym fragmencie Księgi Apokalipsy ziemskiego życia Jezusa. Stało się to zapewne z dwóch powodów. Po pierwsze, w tej chwili Jana interesuje jedynie fakt, że przez bezpośrednie działanie Boga Jezus Chrystus został uratowany od wrogich sił, które stale go atakowały. Po drugie, w całej Księdze Objawienia nie interesuje Jana Jezus jako człowiek, lecz uwielbiony Chrystus, który może przyjść z pomocą swemu ludowi jako zmartwychwstały Pan. Dlatego Jan w swojej wizji pisze o porwaniu dzieciątka do nieba, czyli pisze o zmartwychwstaniu zaraz po narodzeniu Jezusa. Dalej czytamy o ucieczce niewiasty przed smokiem na pustynię. Z pomocą Bożą znalazła się ona na miejscu, które zostało dla niej przygotowane. Pisząc te słowa, Jan na pewno miał na uwadze wiele obrazów. Jednym z nich mógł być obraz Eliasza uciekającego nad potok Keryt, gdzie był on żywiony przez kruki. Tę historię czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale. Potem ucieczka Eliasza była kontynuowana. Uciekł on na pustynię i był posilony przez otrzymanie pokarmu od anielskiego posłańca. Innym obrazem mogła być ucieczka Marii i Józefa z dzieciątkiem Jezus do Egiptu. Czytamy o tej historii w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale. Szczególnie dobrze Jan pamięta, jak wydaje się, dwa wydarzenia. W czasach Antiocha Epifanesa, gdy za przestrzeganie prawa i za czczenie prawdziwego Boga groziła Żydom śmierć, wielu, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię i tam przebywało. Tak czytamy w apokryficznych księgach machabejskich. Drugie wydarzenie. W 70 roku naszej ery Jerozolima została zburzona przez Rzymian. Lata poprzedzające ten rok były latami wielkiego rozlewu krwi i datami powszechnego powstania, walki całego narodu. Dlatego każdy myślący człowiek mógł przewidzieć, czym się to wszystko skończy. Chrześcijański historyk Eusebiusz pisał, że przed samą katastrofą chrześcijanie jerozolimscy zostali ostrzeżeni poprzez objawienie, by opuścili Jerozolimę i by przez Jordan udali się do Perei i zamieszkali tam w mieście nazwanym Pella. Ten fakt, że chrześcijanie zostali ostrzeżeni przez objawienie, aby przed zdobyciem Jerozolimy przez Rzymian opuścić miasto, znajdujemy u Eusebiusza w dziele pod tytułem Historia Kościelna. Właściwie, jak się wydaje, jest to nawiązanie do słów Jezusa odnoszących się do czasów ostatecznych. Gdy uczniowie ujrzą ohydę spustoszenia, powinni uciekać w góry, czytamy w Ewangelii Marka. Wszystkie te obrazy Jan ma w pamięci. Kościół musi uciekać na pustynię, a pustynia jest samotnią. Życie pierwotnych chrześcijan było życiem w samotności, gdyż byli oni odizolowani od pogańskiego świata. Są chwile, gdy świadectwo chrześcijańskie jest głosem rozlegającym się na pustyni. Jednak i w ludzkiej samotności jest boskie pocieszenie. I dzisiaj możemy czasem czuć się jako uczniowie Jezusa osamotnieni. Pamiętajmy jednak, że zawsze jest z nami żywy Bóg.